Wesele w Kanie Galilejskiej, na którym pojawił się Pan Jezus wraz z uczniami i Maryją, to naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Poza cudem, którego Jezus dokonał, moją uwagę przykuwa też jego relacja z Maryją, która w tym momencie wydaje być się trochę dziwna. O miłości matki do syna i syna do matki będę dziś rozmawiać z księdzem profesorem Mariuszem Rosikiem. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Rozumiem, że przybliżamy się coraz bardziej wielkimi krokami do Dnia Mamy i stąd taki temat. Witam gorąco wszystkich Państwa i Panią redaktor.
Brak wina na weselu to sytuacja prawie dramatyczna i w Kanie Galilejskiej ma ona miejsce. Na ratunek spieszy więc Maryja, przychodzi do Jezusa i mówi tylko: nie mają wina. Po pierwsze, jak na kobietę, wydaje mi się, że jest to bardzo lakoniczny wywód. Po drugie, nie ma tam wprost sformułowanej prośby, a wydaje się, że Maryja dokładnie ją przekazuje i Jezus rozumie, o co jej chodzi. I ten fakt sugeruje, że chyba bardzo dobrze się znali i rozumieli.
Trzeba nam zdać sobie sprawę, proszę Państwa, że tradycyjne wesele w starożytnym Izraelu trwało 7 dni, także tego wina potrzeba było troszkę. Odnosząc się już bezpośrednio do tego pytania, bardzo lakoniczny wywód, wina nie mają, krótkie stwierdzenie, sam fakt, to rzeczywiście prawda. Natomiast pamiętajmy o tym, że Ewangelia według świętego Jana, a tylko ona opisuje to wydarzenie, powstała około 100 roku, czyli mniej więcej 70 lat po wydarzeniach, które opisuje. I dlatego ewangelista tak naprawdę pewnie i nie znał do końca całej tej rozmowy pomiędzy Jezusem a Maryją, a przytacza tylko samo sedno tej rozmowy, samą istotę tego dialogu. I właściwie pewnie dlatego tak króciutko tylko relacjonuje, właściwie sygnalizuje cały problem. Natomiast pewnie tak, pewnie Maryja i Jezus bardzo dobrze się znali i rozumieli, również tak z czysto ludzkiego punktu widzenia, bo pamiętajmy, proszę Państwa, że jest akurat ten dialog jest niezwykły z tego powodu, że jest to dialog, który prowadzą jedyne w historii ludzkości dwie osoby wyłączone spod prawa grzechu pierworodnego. Maryja nigdy nie miała grzechu pierworodnego, bo została decyzją Boga spod tego grzechu wyzwolona. Jezus, wiadomo, że też tego grzechu nie miał. Dwie osoby całkowicie bezgrzeszne. To sugeruje jak najbardziej miłość i zrozumienie pomiędzy nimi.
Pan Jezus podczas tej rozmowy nie jest zbyt uprzejmy.
Ja o miłości, a Pani, że Pan Jezus nie jest uprzejmy.
No bo to tak się jednak rzuca w oczy. Może to jest też kwestia właśnie tego, że święty Jan tę Ewangelię spisał już długi czas po tym wydarzeniu. No ale jednak ta osłość Pana Jezusa się trochę rzuca w oczy. I cały ten dialog jest dla mnie zupełnie niezrozumiały. Bo Jezus odpowiada Maryi, że nie jest ich sprawą troszczyć się o wino, a ona odpowiada sługom, że mają zrobić wszystko, cokolwiek im powie. Więc z jej odpowiedzi wynika, że jest przekonana o tym, że Jezus zrobi to, o co go prosiła. I nie wygląda to na słowa rezygnacji. Ale rozmawiają ze sobą tak, jakby jedno drugiego nie słuchało, albo tak niespecjalnie się przejmowało tym, co mówią nawzajem do siebie.
Rzeczywiście można odnieść takie wrażenie. Tutaj ma Pani całkowitą rację, kiedy wczytujemy się w ten dialog. I w takim tradycyjnym tłumaczeniu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, wychodzi na to, że istnieje rzeczywiście pewne napięcie czy niezrozumienie pomiędzy Jezusem i Maryją. I dlatego w nowszych tłumaczeniach, i to nie tylko w języku polskim, ale w bardzo wielu nowych tłumaczeniach zagranicznych, pojawia się ciekawa rzecz. Otóż wspomnieliśmy w ostatniej bodajże audycji o tym, że w tekstach oryginalnych, w antycznych manuskryptach, w kodeksach, tekst biblijny pojawia się pisany tak zwanym scriptio continua, czyli pismem ciągłym. Nie ma tam kropek, nie ma tam znaków zapytania, nie ma przecinków, nie ma wykrzykników. I właśnie, odnosząc się do tego, w nowych tłumaczeniach możemy znaleźć wypowiedź Jezusa, która jest skomponowana z dwóch pytań. I Jezus mówi tak, spróbuję to oddać taką intonacją głosu, jak to jest w pytaniu, prawda? Gdy Maryja mówi mu, że wina nie mają, to Jezus mówi tak, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? I teraz jakby się tak zamyślił, Wilka, ale czyż nie nadeszła jeszcze godzina moja? Czyli drugie pytanie, które Jezus tak jakby sam sobie stawia i mówi, ale zaraz, czy jeszcze nie nadeszła godzina? Nadeszła. No więc Jezus wtedy wydaje się pozytywnie odpowiadać na tę prośbę Maryi. I to wydaje mi się w miarę logiczne, jeżeli postawimy po tej drugiej wypowiedzi znak zapytania. Natomiast dużo większym ładunkiem teologicznym jest obarczone słowo niewiasto. Rzeczywiście ono brzmi tak dosyć surowo. Wydaje się, że Jezus jakoś tak oschle zwraca się do własnej mamy, nazywając ją niewiastą. Ewangelia Jana pełna jest teologii. I wiemy, że święty Jan Ewangelista zupełnie świadomie nawiązuje w swojej Ewangelii do Księgi Rodzaju. Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Starego Testamentu, rozpoczyna się słowami: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ewangelia Jana zaczyna się słowami: na początku było Słowo i Słowo było u Boga. Już tutaj daje nam Jan znak, że będzie się często odnosił do Księgi Rodzaju. Otóż w Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, 15 wierszu, padają słowa powszechnie zwane protoewangelią, czyli pierwsza zapowiedź zbawienia. Tam Bóg mówi do węża, czyli do szatana: kładę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej, ona zmiażdży ci głowę, a ty czyhać będziesz na jego piętę. Otóż od samego początku Kościoła ojcowie Kościoła odnosili ten tekst do Maryi i również święty Jan wydaje się być tutaj naznaczony taką interpretacją mariologiczną. Czyli kiedy Jezus zwraca się do Maryi słowem niewiasta, to tak jakby sugeruje: oto zaczyna się realizacja protoewangelii, realizacja tej obietnicy zbawienia, którą Bóg dał na samym początku, tuż po upadku pierwszych ludzi. I zwróćmy uwagę, że jest to pierwsza rozmowa Jezusa z matką, zapisana na kartach Ewangelii Jana. Jezus zwraca się do niej słowami niewiasto i rozpoczyna się całe dzieło zbawienia, które Jezus realizuje przez swoją publiczną działalność, do momentu śmierci na krzyżu. I Jezus, umierając na krzyżu, również u świętego Jana, mówi do Maryi: również niewiasto, niewiasto, oto syn twój. Pokazuje na Jana, w ten sposób przekazując jej duchową pieczę nad całym Kościołem. W osobie Jana trzeba widzieć cały Kościół, Maryja staje się duchową matką Kościoła. Czyli ten termin, który w takim familiarnym rozumieniu wydaje się dosyć oschły, powiedzieć do własnej mamy niewiasto, obarczony jest bardzo dużym ładunkiem teologicznym i pokazuje nam przez niego Jan, że właśnie w Maryi i w Jezusie dokonuje się dzieło zbawienia zapowiedziane już w ogrodzie Eden.
Trochę ten święty Jan był jednak skomplikowany. Ale po tej rozmowie Jezusa z Maryją rola Maryi się kończy. Wiemy, że Jezus dokonał cudu i tego wina nie zabrakło, ale o Maryi nie wiemy już nic. Czy relacja między Jezusem i Maryją jest idealna, taka jaka powinna występować między synem a matką?
Nie może być inaczej, bo jak wspomnieliśmy, mamy do czynienia z osobami bezgrzesznymi. Ale skoro tak, proszę Państwa, to chciałbym może przywołać na myśl kilka takich fragmentów, które mogą nas zastanowić. Wiadomo, że i Jezus, i Maryja są bez grzechu, a więc jak najbardziej ta relacja pomiędzy nimi jest pełna miłości, pełna szlachetności, uczucia, dobra. Ale co nie oznacza, że czasem pojawiać się mogą pewne właśnie sytuacje albo oschłe, albo nawet niezrozumienie, jak choćby 12-letni Jezus, który się zagubił Matce Bożej i Józefowi, prawda? Wiadomo, że Maryja całym sercem kochała Jezusa, Jezus kochał ją i Józefa, ale no doszło do jakiegoś nieporozumienia. Ciekawie to wyjaśnia Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, mówiąc o tym, że kiedy pątnicy opuścili już Jerozolimę, odwołuje się papież do takiego zwyczaju, że mężczyźni podróżowali razem i kobiety podróżowały razem, więc pewnie Maryja myślała, że Jezus jest z Józefem w tej grupie mężczyzn, natomiast Józef pewnie myślał, że Jezus jest z Maryją i stąd doszło do tego zagubienia 12-letniego Jezusa w świątyni. Albo inny moment w Ewangeliach, który kilkukrotnie się pojawia, kiedy to Maryja już w czasie publicznej działalności Jezusa wraz ze swoimi krewnymi przychodzi, aby się spotkać z Jezusem. Jezusowi mówi się o tym, że oto jego matka czeka na dworze. Jezus wydaje się tak jakby w pierwszym momencie ją ignorować. Mówi: którzy są moją matką? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Jezus jest już wtedy dorosłym mężczyzną, autonomicznym, pełnym, dojrzałym, sam stanowi o sobie. I to nie oznacza jakiegoś braku szacunku, ale taka sytuacja staje się okazją dla Jezusa do kolejnych wyjaśnień i do kolejnego nauczania. czy choćby właśnie sytuacja w Kanie Galilejskiej, o której dzisiaj mówimy, również wydawać by się mogło, że być może dochodzi tam do jakiegoś napięcia pomiędzy synem a mamą, ale jak wspomnieliśmy już, to napięcie tak naprawdę naładowane jest bardzo teologią i właśnie dlatego w taki sposób Jan je ukazuje.
Jaką w takim razie matką jest Maryja? Czego dzisiaj można się od niej uczyć?
Piękne pytanie. Mamy miesiąc maj. To taki miesiąc, który nazywamy miesiącem maryjnym. Rzeczywiście w tym miesiącu wpatrujemy się w Matkę Bożą i jest pewnie cała masa różnych postaw, które można by zaakcentować w osobie Maryi. Ja chciałbym zwrócić uwagę może tylko na trzy. Pierwsze to modlitwa. Maryja jest dla nas niedoścignionym wzorem modlitwy. Wiemy, że modliła się w wieczorniku z apostołami, oczekując na zesłanie Ducha Świętego, ale wiemy także, że modliła się wypowiadając przepiękny hymn zwany Magnifikatem. Łacińskie słowo Magnificat. Cały tytuł tego hymnu pochodzi właśnie od tego łacińskiego słowa, które jest tłumaczeniem pierwszej frazy tej modlitwy. Wielbi dusza moja Pana, czy uwielbiaj duszo moja Pana. To mnie też zawsze bardzo zastanawia i bardzo fascynuje, że jedyna modlitwa właściwie Maryi, która jest przytoczona w Nowym Testamencie, to nie jest, jak tak zwyczajnie na co dzień praktykujemy modlitwa prośby, bo tych pewnie jest najczęściej, które kierujemy do Boga, ale modlitwa uwielbienia Boga. Uwielbienie to nawet coś dużo większego niż dziękczynienie, bo dziękujemy Panu Bogu za coś. Dziękujemy za konkretny dar, jaki od Niego otrzymujemy. Natomiast wielbimy Boga zupełnie bezinteresownie. Wielbimy Boga dla Niego samego. Wielbimy Boga wpadając w zachwyt. Jesteśmy zauroczeni, zachwyceni. I po prostu wypowiadamy, jak Bóg jest wielki, z takim właśnie entuzjazmem. Można nawet porównać to do takiego stanu zadurzenia i zakochania. Pamiętam, jak byłem w ogólniaku, to zawsze bardzo mnie dziwiło. Byłem w matwizie, jak to chłopiec się zakocha w dziewczynie. I no, rozumiałem jeszcze, jak idą sobie na spacer, rozmawiają, nawet trzymają się za ręce, ale jak już kupił jej kwiaty, to sobie myślę, ale frajer. Zapłacił pewnie z 7 zł, ona na 3 dni wstawi to do wazonu, później to wszystko uwiędnie, trzeba wyczyścić, wymyć, nie ma kwiatów, nie ma pieniędzy, koniec. Ale jeżeli chłopak się naprawdę zakocha, proszę Państwa, to nie tylko te za 7 zł kupi 3 róże, ale chętnie to by wykupił cały plac solny ze wszystkimi kwiatami i rzucił jej do stóp. W taki wpada zachwyt i wtedy się zupełnie nie liczy ekonomia. Na tym polega modlitwa uwielbienia. Również ta Maryi wielbi Boga zupełnie za darmo, w wielkim zachwycie. To pierwsza postawa Maryi, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Właśnie postawa modlitwy z akcentem na uwielbienie. Druga to dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka. Mówimy o Kanie Galilejskiej. To Maryja pierwsza dostrzegła problem. W innym momencie widzimy Maryję, która dowiaduje się w scenie zwiastowania o tym, iż jej krewna Elżbieta spodziewa się dziecka. I co robi Maryja? Wyrusza do Elżbiety, aby jej pomóc, bo ta już jest podeszła w latach. Chce być przy narodzinach Jana Chrzciciela. Czyli Maryja dostrzega problemy innych i natychmiast, jak tylko potrafi, stara się im zaradzić. I wreszcie trzecia postawa, niezwykle trudna w naśladowaniu, ale warto się w nią wpatrywać i warto ją kontemplować, to postawa umiejętnego, czyli mądrego, głębokiego przeżywania cierpienia. Przychodzi mi teraz na myśl Pieta Michała Anioła, która się znajduje w Bazylice Świętego Piotra, zaraz po wejściu w kaplicy po prawej stronie. Pieta, o której powiedziano, że jest to najpiękniejszy kawałek marmuru na ziemi, a ukazuje właśnie matkę trzymającą na kolanach martwe ciało Jezusa. Mówiąc o przeżywaniu cierpienia w bliskości Boga, mam na myśli to, proszę Państwa, że niekiedy sytuacje cierpienia oddalają od Boga i zresztą dzieje się tak bardzo często. Ernest Hemingway w jednej ze swoich powieści napisał takie zdanie: życie łamie każdego, a potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscu złamania. Miał rację mówiąc niektórzy. Bo nie wszyscy. Niektórych cierpienie przytłoczyło, niektórych cierpienie oddaliło od Pana Boga, zamknęło w sobie, stali się ludźmi pełnymi rozpaczy, zgorzknienia. Czego zresztą sam Hemingway jest przykładem, bo wiemy, jak zakończyło się jego życie. Maryja uczy nas przeżywania tych najtrudniejszych, najbardziej dramatycznych sytuacji cierpienia w bliskości Boga. Cierpienie przeżywane w szlachetnym sercu, niekiedy w milczeniu, w jakiejś pokorze, ale też z wielką godnością. I myślę, że to jest, chociaż najtrudniejsza, to najpiękniejsza jednocześnie postawa Maryi, którą możemy kontemplować i na ile potrafimy naśladować.
Maryja nie tylko w Kanie Galilejskiej zachowuje się jak wzorcowa matka, ale również w każdej innej sytuacji daje przykład postawy, z której dziś możemy wiele czerpać i wiele możemy się nauczyć. Dziękuję księdzu za dzisiejszą rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i kłaniam się pięknie.
W następnym odcinku Ewangelii dla Sceptyków porozmawiamy o kolejnym cudzie, tym razem cudzie rozmnożenia chleba. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia.